Ojcze, proszę Cię, żebyś dzisiaj powiedział nam rzeczy, które są nam potrzebne teraz w tym czasie. W nawiązaniu też do tego, co było i tego, co będzie, Ojcze, żebyśmy byli blisko Twojego serca i mogli usłyszeć to, co Ty mówisz do każdego z nas. Panie, ja nie chcę, żeby to było wiele słów, ale żeby to były słowa trafne, żeby to były słowa, które poruszą i wzbudzą życie. I Panie, proszę Cię, żebym mógł usłyszeć świadectwa, Ojcze, po tym słowie, rzeczy, które Ty uczyniłeś i które wyraźnie powiedziałeś do poszczególnych osób, Ojcze. Chciałbym w najbliższych dniach usłyszeć te świadectwa. Proszę Cię, Panie, dzisiaj działaj wśród nas w obficie w swojej mocy. Halleluja. Amen. Amen. Więc słuchajcie, to, do czego Bóg nas powołał, to do tego, żebyśmy żyli dzisiaj. Tak? To już było wielokrotnie tutaj powiedziane. Narysowałem to w ten sposób, że mamy nasze życie, można opisać w postaci osi czasu, tego, co się wydarzyło, tego, co się wydarzy, przeszłe dni, dni nadchodzące, mijają lata, miesiące, my gdzieś tu jesteśmy i bardzo często jesteśmy zdominowani w naszym życiu myśleniem o przeszłości, o tym, czego doświadczyliśmy, co przeminęło, fajne chwile, straszne chwile, traumatyczne, chwile uniesienia, w życiu piękne są tylko chwile, dżem, Richard Riddle. I z drugiej strony jesteśmy zdominowani też tym, jak będzie, troskami, ojejku, czy dam rady, czy to zapłacę, czy tutaj, czy tu się dostanę, czy skończę to studia, małżeństwo, dzieci, jak będzie, Boże, jak będzie, Boże, co z nami będzie, co z nami będzie, to jest mój tekst, taki domowy, i za co z nami będzie. I w tym wszystkim jesteśmy bardzo przytłoczeni i w tym też są nasze marzenia, czyli chciałbym to, to bym chciał, o, jakbym chciał to, oj, to bym chciał. I wiecie, i teraz w tym wszystkim mamy olbrzymi, gigantyczny problem, ponieważ my nie mamy ani dostępu do tego, co było, ani do tego, co będzie z naszymi przeżyciami. Bo nasze przeżycia zawsze dotyczą tego momentu, w którym teraz jesteśmy. Retrospekcja wstecz lub wizja nie jest istotą, substancją naszego życia. Po prostu albo teraz coś przeżywasz i coś czujesz i czegoś doświadczasz, albo po prostu życie cały czas cię wyprzedza i jest za tobą. Trochę na takiej zasadzie, wiesz, jakby po prostu jest skład pociągu, wszyscy jadą tym pociągiem, świetnie się bawią, ale jest jeden w środku wagon bagażowy, w którym nie ma ludzi. Same kubły, przesyłki, listy, paczki i ty tam wylądowałeś. To jest właśnie takie życie, kiedy ty po prostu, kiedy ty, albo odwrotnie, należało powiedzieć. Ale po prostu, wiesz, i to jest środek, to jesteś ty, to jest to miejsce, w którym ty jesteś powołany, żeby po prostu przeżywać, żeby żyć, żeby być, żeby odczuwać. Ciekawe jest to, bo teraz mieliśmy, na końcu postanowiliśmy sobie wakacji zrobić parę dni urlopu i tak się trochę zresetować, ale wiecie, bardzo ciężko po takich intensywnych wakacjach, kiedy Bóg dużo rzeczy czynił, fajnych i takich otwierał rzeczy i przez objawienie i proroctwa różne rzeczy, że tak naprawdę człowiek wierzy, że na urlop jest cały czas w tym stanie takiego duchowego natchnienia. I ja tam byłem na tym wyjeździe i wiecie, i pomyślałem sobie, Boże, tak bym chciał to ocalić, tak chciałbym to zachować. I przedwczoraj, jak się kładłem spać, to Bóg do mnie przyszedł i mówi, nie próbuj ocalić, nie próbuj zachować tego, co było, bo ja mam dla ciebie każdy dzień życia pełen doświadczeń, pełen obfitości, pełen wspaniałych chwil i doświadczeń. I to było ciekawe, ja mówię, ja muszę o tym głosić. To jest bardzo ważne, żeby nie żyć tym, co było fajne, ale ten powiedział, ale tu poczułem, ale ty, to było fajne. I żeby też nie żyć w tej przyszłości, tylko żyć teraz. Wiecie, przyszedłem dzisiaj na spotkanie i Ania podeszła i mówi, że... Ania, tak?
Małgosia.
Drugi raz już cię pomyliłem, nie? Jak z siostrą byłaś, to też właśnie. Piąty już. Pastorze, wybaczać się, ale to piąty. Piąty. Małgosia. Powiedziała, mówi, że tak weszła właśnie na spotkanie i od razu powiedziała, mówi, tak fajnie by było, żeby tak to co z wiatrowa, żeby tak trwało, jest taka walka, bo jesteśmy, gdzie dla mnie to potwierdzenie jest, bo parę osób też mi to powiedziało i wiecie, ja myślę, że my musimy się z tym zmierzyć, tak? To jest na takiej zasadzie, że to było ogłoszone na wiatrołapie wielokrotnie, przychodzi ucisk i prześladowanie dla słowa, które przyjęliśmy, nie ze względu na nas, na życie, tylko na to, co Bóg chce zasiać. I to jest testowane. Dlatego my powinniśmy właśnie mieć tego rodzaju właśnie podejście. Nie próbować ocalić od zapomnienia wspaniałych chwil, czyli tego, co minęło. Nie żyć w tym miejscu. Bo jeżeli miałeś wspaniałą chwilę, to nie musisz jej nawet próbować ocalić. Ona ci będzie jak czkawka wracała, przypominała się w różnych momentach, śniła ci się, będziesz to przeżywał, opowiadał. Zaczniesz komuś opowiadać, że coś było, nagle znajdziesz w tym miejscu i zaczniesz przeżywać. Ja tak mam z moją mamą, jak czasami ją wyciągam, ciągnę ją za język, żeby nam opowiadała o naszym dzieciństwie, jak to było, jak się z tatą poznali. Ona na początku, to tam było, minęłem, zaczyna opowiadać. Po 5 minutach, trzęsie, dajcie mi chusteczkę. Więc słuchajcie, nie trzeba próbować ocalić tego, co było. To we właściwym momencie będzie przypomniane, wystrzeli, ożywi cię, wstrząśnie tobą, Pan ci dotknie, właściwy guzik naciśnie i już sobie wszystko przypomnisz, co Bóg ci mówił. Tak jak do mnie mi nacisnął taki guzik w czasie jednego kazania dennego, przedostatniego albo ostatniego na wiatrołapie, że po prostu nie mogłem przestać krzyczeć w czasie kazania. Nie uwielbienia, tylko w czasie, kiedy on głosił, bo po prostu tak mi stanęły przed oczami rzeczy, które Bóg kiedyś coś tam robił i mówił. Też nie w tym, co nadejdzie. Niech jutro będzie tylko delikatnym szkicem przyszłości, a nie pełnym detali ukończonym obrazem nadciągających trosk. To moje. Od Ducha Świętego, chwała Panu. Więc po prostu twoja przyszłość to niech będzie tylko takie tam, wiesz, parę rzeczy, które wiesz, gdzieś ci Bóg powiedział. To nie jest pełny obraz. Słowo Boże mówi, że nasze prorokowanie zawsze jest cząstkowe. Wiecie, nawet w zeszłym tygodniu zetknąłem się z 3 proroctwami od 3 ludzi, którzy na podstawie tych 3 słów pokłócili się z sobą. Bo każdy otrzymał trochę inne i się to nie zgadzało. Po latach okazało się, że wszyscy prorokowali o tym samym. Tylko widzieli to z innej perspektywy. I potrzebował płynąć czas i dopełnić się poznanie, żeby zobaczyli, że to było o tym samym, tylko każdy troszkę inaczej widział tą sytuację. Jeden sytuację widział w sposób bardzo negatywny rzeczy, które miały się wydarzyć i one się wydarzyły. Drugi widział, że to będzie absolutnie chwała Boża z tego wyjdzie i nie chciał dopuszczać myśli, że to może być związane z jakimś negatywnym wstrząsem, więc mówi, to nie z Boga, to co tamten prorokuje w ogóle. A trzeci jeszcze prorokował w takim kontekście pasterskim ludzi, że to dla dobra, trzody, owiec, tak? I oni po prostu ze sobą nie mogli się dogadać. Przyszedł czas, Bóg domalował resztę. Tak samo jest z naszym życiem. Nasze życie to jest tylko szkic, parę rzeczy. Tu proroctwo, tu proroctwo, tu proroctwo, jak profesor Zin. Piórkiem i węglem po prostu. Tu kreseczka, tu jeszcze nie wiesz, jaki z tego będzie obraz. Ale on tu gada, domalowuje i nagle jest piękny obraz. To jest nasze myślenie o tym, co nadejdzie. Więc nie próbuj na to patrzeć i wbijać swojego wzroku. Niektórzy z was co jakiś czas dostają takie słowa, ja dostaję to, że po prostu przerośnie to twoje oczekiwanie. Ja sobie myślę, ojejku. Ale wiesz, gdybyśmy my tak nie próbowali doprecyzowywać naszych oczekiwań, wcale Bóg nie miał wielkiego problemu, nie musiałby nas bardzo zachęcać, że to przerośnie. My byśmy coś wiedzieli i mówili, o fajnie, super, no to. I później nagle ponad to, co oczekiwaliśmy. Ale Bóg musi do nas mówić, potrząsać nami i mówi, słuchaj, jest więcej. Dlaczego? Bo Bóg musi zburzyć trochę ten obraz, który jest pełny, już domalowany ze szczegółami. Powiem ci, to słowo, które Bóg mi dał Abrahamie i które cały czas we mnie żyje i wraca do mnie, które głosiłem na wiatrołapie, gdzie mogli go posłuchać ci, którzy nie byliście. Paroma myślami też takimi oderwanymi dzieliłem się w internecie na jego temat. To jest po prostu jak fala odświeżająca, jakby Bóg zmył moje życie. I mówi, ja nie chcę po prostu tych rzeczy, które ty tu nas nosiłeś na tą budowę. Ty nas nosiłeś, poukładałeś, teraz stoisz, gapisz się na te cegły, zaprawi te materiały, jesteś załamany i się żony pytasz, i za co z nami będzie. Bóg mówi, tu są moje elementy i tu są nie moje elementy, ale moje słowo, moja przyszłość, moje przeznaczenie dla ciebie jest cały czas aktualne. Więc wiesz, tutaj też nie mamy żyć za bardzo, bo to jest to, co nadejdzie. To są szkice tylko. Ale mamy żyć w tym, co to trwa. Dzisiaj jest twoje życie. Więc dzisiaj żyj i dzisiaj oczekuj na to, co Pan czyni. Nawet teraz. Teraz mamy taką niewygodną trochę sytuację, bo wszyscy siedzicie. Co ja mam teraz przeżywać? Co ja przeżywam? Weźcie komedię puścili. No próbuję troszkę, nie wiem, czy zauważyłeś. pewne elementy dodać, żeby przy każdym kazaniu, żeby jakieś przeżycie było. I faktycznie to jest takie trudne, żeby teraz myśleć, ale powiem ci, teraz wydarza się twoje życie. Teraz wydarza się twoje przeżywanie. Teraz się z tobą coś dzieje. Teraz puszczasz Boga do serca. Tak jak Iza napisała cytat z Majka Byko, bardzo, bardzo piękny, że pełnia życia to jest po prostu odsuwanie swojego serca, opróżnianie swojego serca z złych, nieczystych rzeczy, żeby Bóg ze swoją miłością mógł napełnić nasze serce. Teraz to się dzieje. Teraz możesz przeżywać Boga. Teraz możesz Go doświadczać. Nie czekać, że po prostu dokąd zmierzasz. Tak, tak, puentuj. Bo się nie doczekasz. Bo teraz albo przeżywasz Boga, albo Go słyszysz teraz, albo porusza teraz twoje serce, albo teraz mówi do ciebie, albo przemówi w przyszłości. Więc jak przemówi, no to łaska. Łaska Jego, że się zlitował, że przemówi potem, kiedy teraz, kiedy mówił, nie słuchaliśmy. Ale przede wszystkim, to jest moja dzisiaj główna myśl. Dzisiaj żyj. Dzisiaj przesuwa się w czasie. I jest zawsze tam, gdzie ty jesteś. I za chwilę dzisiaj to będzie 13:30. I tam będzie twoje dzisiaj. I tam będziesz stał i tam będziesz mógł przeżywać. I chciałem wam podzielić się jednym fragmentem, właściwie jednym rozdziałem z Ewangelii Łukasza, z życia Jezusa, który dla mnie jest właśnie takim obrazem, który pokazuje, jak to ma wyglądać, to nasze dzisiaj. To teraz przeżywanie, to bycie teraz, żeby nie być gdzieś tam wystrzelonym w przyszłość albo w przeszłość. I to nieważne, czy przeszłość traumatyczna i przyszłość pełna trosk, czy przeszłość wspaniała i tyś omarzyciel w przyszłość, nie ma znaczenia, czy mówimy o dobrej przyszłości, złej przyszłości, czy dobrej przeszłości, czy złej przeszłości. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. W ogóle zauważyłem dzisiaj, że słowo przeszłość i przyszłość tylko jedną literą się różni. I sobie pomyślałem, obcokrajowcy to mają. Nie dość, że to jeszcze tu e, to, a tu y. I teraz gdzie przeszłość, gdzie przyszłość? To tak naprawdę jeden pies. Bo poza nami. Więc nieważne. Więc dzisiaj jest ważne. Więc otwórzcie Ewangelię Łukasza, 4 rozdział i spróbujcie prześledzić ze mną ten fragment. Ja podkreślę niektóre rzeczy i to będzie właściwie słowo na dzisiaj. I chcę, żebyś wziął sobie to do serca. I kiedy będzie poniedziałek, to po prostu niech to będzie twój poniedziałek. Jeżeli to będzie po prostu 1 września, to niech będzie to twój 1 września. Twoje życie. Wiecie, mieliśmy taki męski wyjazd i bardzo fajne świadectwo. Mieliśmy męża, który już jest ponad 20 lat w małżeństwie i on powiedział, że dopiero ostatnie lata, mówi, nauczył się żyć bez żony. A przez 20 lat, mówi, czuł, że oni są zlani. Cały czas na siebie wpływali, ociosywali się, uzupełniali. Nie mogli siebie opuścić, funkcjonować bez siebie. I mówi, dopiero ostatnie lata zobaczył, że on jest jednostką, która ma prawo coś przeżyć, gdzieś być, coś czuć, coś samemu zrobić, podjąć decyzję. I właśnie dzielił się o tym, że są różne etapy naszego życia, że jest etap współzależności i takiego silnego wpływania, ale jest też czas życia, po prostu życia. Bóg, wiesz, uczynił nas jednym ciałem, ale nie pozbawił nas indywidualności w naszym życiu. Tak? My często mówimy, że ale nie ma już dzisiaj Żyda i Greka. Jak nie ma? To są Żydzi, a to są Grecy. Co z tego, że apostoł Paweł tak powiedział? Jak oni dalej funkcjonują? Kiedyś pewien rabin nauczał, byliśmy w Kielcach na jego wykładzie z Izą i on tak właśnie, jeden pastor mówi, ale nie ma Izraela i Kościoła, nie ma! Bo to wszystko to jedno, jeden Izrael. A mówi, a na jakiej podstawie tu twierdzisz? Ten pastor mówi, bo nie ma Greka i Żyda. A on mówi, ale w kontekście tego wersetu jest napisane, że nie ma mężczyzny i kobiety też. Mówi, to jesteś żonaty? Tak, z kim?
Z mężczyzną.
Mówi, z kobietą. To ja. Nie? Wiesz, i teraz z naszym życiem jest dokładnie jest tak samo, że Bóg chce, żebyśmy my przeżywali nasze życie. I ty jesteś, staliście się jednym ciałem. Ale ty żyj. I tak samo, jeśli chodzi o inne rzeczy, o twoją rodzinę. Bóg to, co powiedział do Abrahama, to zauważcie, że on powiedział, wyjdź skąd? Od rodziny swojej, swojego kraju. Od domu ojca swego. Później, kiedy był w Karamie, dalej mu mówi, dalej wychodź. Wiesz, Bóg chce ciebie wyprowadzić do miejsca twoich przeżyć, twojego życia z Bogiem, twojej przyjaźni z Nim, twojego przeżywania Jego, objawień i sekretów, którymi On chce podzielić się z tobą. Powiedzcie, bo my mamy tutaj, mamy zbór, tak? Mamy społeczność, mamy wspólnotę. Bóg coś mówi, część z nas była na obozie, część nie była. Ci, co nie byli, mówią, o szkoda, może w tym roku powinien być. Później przyjeżdżamy, Bóg coś prorokuje, mamy jakiegoś usługującego. I to staje się naszym jakimś wspólnym przeżyciem, tak? Później ktoś mówi, a ty gdzie jesteś? No, to jestem z Wiolinowej. To nas jakoś tam łączą, te przeżycia, to co się dzieje. Ale powiem wam, to jest tylko jeden z elementów, ponieważ my później przez większość naszego życia my jesteśmy w rozproszeniu. I Bóg pragnie, że tak jak nazwał Abrahama, nazwał swoim przyjacielem, jest powiedziane Abrahamie, że uwierzył Bogu i został nazwany przyjacielem Boga, tak samo każdy z nas indywidualnie ma być jego synem, córką i jego przyjacielem. A przyjaźń, jak wiecie, to nie jest coś zadekretowanego. Odhaczenie na Facebooku, czy nie wiem, czy przychodzę i czy mogłabyś być moją przyjaciółką, jak to nastolatki robią. I ona mówi tak, jest. I wraca nastolatka ze szkoły i mówi, mam przyjaciółkę. A rodzice? Przyjaźń to nie jest coś zadekretowanego, to jest coś, co powstaje w wyniku dzielonego życia i Bóg chce, żebyś był jego przyjacielem, żebyś dzielił jego życie i żeby on mógł dzielić twoje życie. Ale to wymaga, żebyś żył, po prostu żył tam, gdzie jesteś ze swoim życiem. Aleluja. Więc jak Jezus żył? Dobrze. Więc jak Jezus żył? Jezus nie miał żony. To są moje ulubione wstawki, które stają się esencją kazania. Nie zaplanowałem tego. Przysięgam. Nie mam tego w notatkach. Ale to prawda. Więc był on i ojciec. Dobrze. Powiedziałem też na obozie do żon, żeby porzuciły już swoich mężów wreszcie. I zapamiętam. Też bardzo ważne, trzeba w kontekście posłuchać. No naprawdę, chodzi o twoje życie z Bogiem. Ty żyj. O, druga żona kiwa głową. Tej nie wymienię z imienia, ale zapamiętałem. Tak. O, trzecia kiwa! Trzecia! Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków będziemy wiedzieć, co jest właściwe. Dobrze. Mamy Jezusa. 44 rozdział od pierwszego wersetu. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu. Wiecie, to jest... Dobra, może tak źle się czytało trochę. To jest trochę tak, jak wiesz, my mamy te nasze przeszłe przeżycia. Jezus był nad Jordanem. Powiedzmy, był. Było, minęło. Był nad Jordanem. I tam przeżył napełnienie Duchem Świętym. Otworzyło się niebo. Głos się odezwał. To jest mój syn umiłowany, który ma mu podobanie. Apostołowie powiedzieli, czy to gromy z nieba? A inni powiedzieli, nie, to Bóg przemówił. I Duch Święty w postaci gołębicy zleciał. I usiadł na ramieniu. W zeszłym roku wróciliśmy z Wiatrołapu. Akurat byliśmy po wykładach, jak miał ten brat na imię, nazwisko, w zeszłym roku na Wiatrołapie. Nie, w tym roku był Dennis Stein, a w zeszłym roku był Randy DeMine. Opowiadał, że jak oni w domu zaczęli uwielbiać, to zwierzęta zaczęły z pól schodzić. I ptaki, i my wracamy w zeszłym roku z Wiatrołapu, podjeżdżamy i ja oczom nie wierzę. Na naszym dachu siedzi biały, calutki biały, bez żadnych centek, gołąb. I my siedzimy tak w samochodzie, wysiadać czy nie wysiadać? I on przez 3 dni przylatywał. O. Śmiałeś tak?
Było, minęło.
Było, minęło. Dokładnie. Właśnie Jezus przyszedł z nad Jordanu i po prostu byłem pełen mocy Ducha Świętego. On coś przeżył. Byłeś na Wiatrołapie, byłeś na jakimś innym obozie. Byłeś w Krugis, byłaś. 3 miesiące. To syny wrati. A nie, to w Niemczech, nie w Czechach. Dobrze. Wiesz, to jest po prostu... I teraz, co się dzieje? Powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha Świętego po pustyni. Więc teraz to jest to, co Jezus mówi w przypowieści o siewcy, tak? Że ziarno pada na glebę i teraz mamy różne rodzaje gleby. Pierwsze to jest właśnie to twarda taka droga, to jest ta pustynia, na której po prostu ptaki przylatują i zjadają. Dlatego warto jest, żeby pogłębiać to wszystko, co przeżywamy. I to jest nasze przeżywanie dzisiaj. Wykładowcy często mówią, notuj to, co jest pisane, wracaj do tego, kup nagranie, słuchaj, niech Bóg do ciebie dalej mówi. Ponieważ potrzebujesz dzisiaj Boga przeżywać. I Jezus był poprowadzony tą samą drogą, którą my jesteśmy poprowadzeni. Jedna super rzecz to jest taka, że On nie był wodzony przez demony po pustyni. Albo nie był, został wystrzelony przez Boga na pustynię, gdzie były demony. Tylko, że Duch Święty go tam zaprowadził i jego moc, moc Ducha Świętego razem z nim tam była. Więc ty przeżyłeś swoje przeżycie z Duchem Świętym, miałeś je, to jesteś napełniony, jesteś odrodzony, narodzony na nowo, przeżyłeś się z Duchem Świętym, modlisz się językami, może doświadczyłeś jakichś cudów. Dobrze, teraz jesteś w innym miejscu, wyruszyłeś w podróż, ale Duch Święty nie został ci odebrany. On jest, możesz to w każdej chwili sprawdzić. Shirla klamala sitrat padra shitra kai. Jest! I jak mówią listy apostolskie, budujcie się w oparciu o swoją świętą wiarę, modląc się w Duchu Świętym. Modląc się w Duchu Świętym, zawsze odnażał modlitwę w Duchu Świętym. Shira karabasitaya. I możesz to sprawdzić w każdym momencie. Jesteś na środku pustyni, możesz się modlić. Wczoraj, wiecie, wyjeżdżamy z tego urlopu, już nie wiem, czy to była moja dusza, czy to były duchy, ale wyjeżdżamy i dosłownie wyjechaliśmy za zakręt, na asfalt wkręciliśmy i nagle po prostu poczułem całym sobą, odtąd do stóp, że wszystko nie ma sensu. To jest szok. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Po nagle wszystko nie ma sensu, wszystko jest bez sensu. Prawie zacząłem płakać. I tak się jadę, i tak mówię do Izy, mówię, nie wiem, co jutro będzie. Czy będzie, jak to mówię, czy namaszczenie będzie, tak? Bo ja chcę, żeby namaszczenie jutro było na nabożeństwie. A Iza sobie zażartowała, nie wiedziała, co ja wtedy przeżywam. I ona mówi, jak zwykle nie będzie. I to było koniec, jakby ktoś szpadel dobił po prostu. A ja, bo ja już tam i tak byłem poniżej, na minus 5. Ona nie wiedziała, ja tak czułem to. Tak. I ona patrzy na mnie, a prawie płacze, no mówi, żartowałam, weź, co ty? Sam jesteś żartowniś, ty zawsze tak żartujesz. Ja co człowiek sieje, to żoń będzie. I po prostu dokopany. Później o tym rozmawialiśmy. Wiesz, naprawdę. I później, chwilę potem, nie wiem, pół godziny czy... Pół godziny, bo później byliśmy w Giżycku po drodze. I po prostu... I ja sobie przypomniałem, że Deny może się śmiać. Żeby się śmiać z wroga. I na środku ulicy zacząłem. Moje dzieci, wiesz, dwa kroki do przodu, że to nie ich rodzic. Iza tak trzyma fason. Ludzie się obracają, wiecie, koniec wakacji, pełne Giżycko ludzi. Byliśmy na bulwarze. Ja idę i... Wszystko, to było straszne. Dla mojej rodziny było straszne. Ale dla mnie było zwycięstwo. Ja byłem wtedy na pustyni w mocy ducha. Diabeł chciał mi zabrać, a ja mu pokazałem figę. I teraz dalej idziemy. I co wtedy się działo? 40 dni. Więc jest jakiś czas określony. To nie będzie zawsze trwało. Chwila nie trwa wiecznie, tak? Jeżeli Riddle śpiewał w życiu są piękne tylko chwile, to straszne chwile, mogę ci zaśpiewać, one się kończą. Straszne chwile, one się kończą. Oh yeah. Coś. Wolicie Riddle'a, dobrze, okej. Okay. Rozumiem. Po 40 dniach poczuł głód. I wtedy diabeł przychodzi i zaczyna go kusić. Wszystkie trzy pokusy zaczynają się od słów, a jeśli jesteś Synem Bożym? Jeśli ty zrobisz to i tamto. I na koniec, jeśli ty jesteś Synem Bożym. To są wersety 3, 7 i 9. Diabelskie największe pokuszenie to jest związane z podważeniem naszej tożsamości. A kim ty jesteś? A kim ty jesteś? Ty wracasz z wakacji. Masz czas z Bogiem. Bóg ci coś powiedział. Już pazurami się trzymasz resztę obietnic. Już jedziesz po tej szybie jak Kurt Gerfield. Ale trzymasz. I wtedy po prostu diabeł przychodzi i mówi, puść. Co się tak trzymasz? Wszystko przemije. Wiesz. I ciekawe jest, że tak jak Jezus przechodził podważanie swojej tożsamości, i diabeł chciał go zmusić, żeby on potwierdził swoją tożsamość, tak samo my będziemy przez diabła popędzani do potwierdzania naszych tożsamości, naszych proroctw. Gdzie diabeł powiedział i powiedział: nie powiedział ci Bóg na ostatnim obozie, będziesz proroctwo? Że będzie tak i tak i tak. I co? I nie ma. Gdyby to Bóg mówił, to by to było. Ty to trzeba zrobić? Co Jezus robi? Jezus odpowiada na to tu i teraz. Jezus żyje tutaj. Rozumiesz? Jezus nie gawędzi z diabłem o przeszłości. O przyszłości. On żyje tu i teraz i tu się z nim rozlicza. W tym miejscu. Jezus trzy razy po tych trzech pokusach, nie będziemy ich dzisiaj omawiać, wiecie już, że każdy zaczyna się od podważania jego tożsamości. A kim ty jesteś? A kim ty jesteś? Żeby oczekiwać takich rzeczy. A kim ty jesteś? Za każdym razem Jezus odpowiada mu: napisano. Napisano. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Napisano. Panu Bogu swojemu pokłon odkładać będziesz. Oddawać będziesz. Tylko Jemu służyć będziesz. I powiedziano: nie będziesz kusił Pana Boga swego. Więc to, co było orężem Jezusa, to było Słowo Boże, które było w jego umyśle, jego pamięci, jego sercu i we właściwym momencie było odpowiedzią na pokusę. Diabeł ci przychodził i mówił: weź, tu jest miejsce ulgi dla ciebie. Tu sobie możesz ulżyć. Nic się nie stanie. Jeśli jesteś Synem Bożym, Bóg cię nie potępi. Ale ty wtedy możesz mieć werset. I możesz powiedzieć, że zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I lepszy jest jeden dzień w przedsionkach twoich, niż gdzie indziej tysiąc. I Pan daje swojemu umiłowanemu to, czego pragnie jego serce. I ten, kto szuka Pana całym swoim sercem i kocha Go, ten otrzymuje od Niego to, co ma w sercu. Parafraza. Tak? Ale trzeba te wersety mieć. Trzeba mieć te obietnice. Trzeba je sobie czytać na spokojnie codziennie. Trzeba wracać do nich. Trzeba wracać do proroctw, które Pan powiedział. I powiedzieć... Ciekawe jest, że dzisiaj też mi się tak rzuciło, bo wie, dwa razy jest powiedziane napisano i trzecia rzecz, mimo że jest... To też cytat z Biblii, można by było napisać w 12 wersecie, Łukasz mógł napisać, że napisano, to jest powiedziane. Strasznie mi się to spodobało, bo mi też wiele rzeczy powiedziano. W proroctwach, w różnych wizjach. Ja też mogę diabłu odpowiedzieć. Powiedziano mi. Powiedziano mi, będziesz dębem na pustyni. Będziesz chciał i rodził inne dęby. Więc jestem na pustyni. I rodzę. I to jest dla ciebie, żebyś tu i teraz, tam gdzie jesteś, przeżywał. Przeżywaj to, swoje życie tam, gdzie teraz jesteś. Cokolwiek to jest, przeżywaj! Niektórzy powiedzą: za dużo tych emocji, one mną miotają. Wiesz, jedni mają za dużo i muszą mówić Słowem Bożym, odpowiadać na te emocje, ale inni, powiem wam, mają za mało. I po prostu już są fioletowi i sini, ale mówią, że wszystko w porządku. Cześć, co słychać? Dobrze. A ja patrzę i widzę, że dno. Zacznij przeżywać dzień dzisiejszy. Zacznij się bić. Nie mów, że deszczyk pada jak plują. Nie mów tak. Niektórzy tak mówią. Nic się nie stało. Jak polska drużyna przegrywa? Co śpiewają kibice? Nic się nie stało. I tak jak Szymon Majewski kiedyś taki sketch nagrał. Nic się nie stało. I płacze. Nic się nie stało. Przeżywaj. Stało się. Trzeba podjąć walkę. Dzisiaj jest dzień twojego życia, tak? Dzisiaj coś przeżywasz. Dzisiaj odpowiadaj diabłu. Powiedziano. Napisano. Jesteś pełen Ducha Świętego. Jesteś na pustyni. Czujesz głód. Dzisiaj jest dzień twojej walki. Dzisiaj jest dzień twojego zaangażowania. Ale wiesz, no teraz nie będę, teraz o 13 nie ma obiadu, nie kończymy właśnie warsztatów, nie idziemy zaraz na obiad. Później 3 godziny na plaży i wieczorne znowu hajpowanie i wbijanie się w niebo. Nie, teraz już się kończy, zaraz skończysz, bo musisz skończyć. I pójdziemy do domu i tam są różne sprawy i trzeba jeszcze kupić zeszyty i książki, jutro poniedziałek ostatni dzień, wtorek szkoła się zaczyna. Trzeba będzie rano wstawać, koniec, trzeba będzie wstecznie wstawać. I po prostu wiesz, a później poniedziałek, wtedy co ty masz za alternatywę, słuchaj. No tak bardzo, jak tak bardzo chcesz, to możesz pójść się z Martin we wtorek pomodlić. Też perspektywa mi. Normalnie, siódme niebo. Pomodli się z pastorem. To jest gwóźdź do trumny. Może nie pójdę, to może do środy się będę dobrze czuł. Wiesz, bez sensu. Dzisiaj żyj. Dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj przeżywaj. Jutro będzie jutrzejszy dzień. Będziesz go przeżywał. Bądź jak Jezus. Jezus nie żył dniami zmarnowanymi, dniami porażki i dniami spektakularnych zwycięstw i chwały, jaką odbierał. Każdy dzień to był dzień przeżywania. Wjeżdżał do Jerozolimy, śpiewali mu hosanna synowi Dawidowemu, zrzucali płaszcze, palmy rzucali pod jego stopy, przyszli faryzeusze, mówią, nie rób tego, a on mówi, jak mam zabronić, przecież to prawda jest. Jakbym zabronił, to by kamienie wołały. Nie mogę dzieciom zabronić. Kiedy przyszedł Wielki Czwartek, tak zwany, i kiedy pocił się ze strachu i wołał do Boga, jeżeli możesz, to mnie ocal, to cały czas przeżywał! Nie wyobrażam sobie Jezusa na pustyni, z głodu, kiszki marsza mu grają, z pragnienia, diabeł przychodzi, szepcze mu, a on idzie i mówi, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Wjeżdża do Jerozolimy, feta, pół Jerozolimy wyszło na spotkanie, faryzeusze, kapłani obgryzają paznokcie do krwi, nie wiedzą, co będzie z tego. Jezus mówi, taki dzień, takie życie. I potem poci się, strachu umiera, jutro będzie umrze. Apostołowie Piotr przychodzi, Panie Jezu, jak jest? Spoko. Zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Panie, to ty? Ja, a kto? To jest Jezus. Jezus żyje. Cierpi, śmieje się, przeżywa. Każdy dzień jest Jego. Każdy dzień jest Jego. W Ojcu. I w Duchu Świętym. I nie oddaje go diabłu. Nie oddaje go ani przyszłości, ani przeszłości. Uczniowie przychodzą i mówią, ej, jaś miał przyjść, halo, halo, proroctwa były. Jezus mówi, spoko, chłopaki, spoko. Miał przyjść, to przyjdzie. Bo tak było powiedziane, to przyjdzie. A tak w ogóle to już przyszedł. I mówią, a co z Królestwem Izraela? Kiedy odbudujesz Królestwo Izraela? Nie wasza to sprawa znać pory i chwilę. Tu jest dzień dzisiaj, żyjemy. Kiedy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. I wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Cały czas jest moc. Jest moc, kiedy przeżywa chrzest, kiedy ojciec przyznaje się do niego, kiedy otrzymuje swoją misję, kiedy otrzymuje napełnienie Duchem Świętym, kiedy jest na wiatrołapie, kiedy jest na swoim obozie, kiedy jest w Krugis, kiedy jest na studiach, kiedy jest jego wspaniały czas, kiedy jest jego pierwszy rok po ślubie. Potem, kiedy jest na pustyni, znowu jest moc ducha z nim, odpowiada wrogowi, ma swoje po prostu, wiesz, camel trophy na pustyni, w piachu, swój wyjazd do południowej Tunezji. Bitwa, przetrwanie, walka, 40 dni, endomondo wszystko mierzy. On tam jest w mocy Ducha Świętego. Wykresy pokazują odwodnienie ciała, ale on jest, on ma cel, 40 dni. Diabeł przychodzi, on mu odpowiada, wraca do ludzi i co? Kończy się coś? Nic się nie kończy. On dalej jest w dzisiaj i teraz jest w mocy Ducha Świętego. I kiedy on wraca w mocy Ducha Świętego, wiadomości się o nim zaczynają rozszerzać. Wrócił w mocy Ducha Świętego do Galilei i wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Ciekawe jest, bo chciałbym te kazania usłyszeć. Dzisiaj rano sobie myślałem, wie, co on ich tam nauczał. Wiecie, co mi Duch Święty powiedział? Że wiele z jego kazań to były te kazania, które my dzisiaj słyszymy. O byciu dziećmi bożymi, o drodze otwartej do królestwa, o tym, żeby się nie troszczyć, o tym, że Bóg przygotował dla nas wspaniałe życie. I Jezus po tych synagogach chodzi i on te same rzeczy im mówi, które my dzisiaj słyszymy. I jest wiele radości. I jest sławiony przez wszystkich. Wszyscy mówią, o, jak dobrze, to jest dobre. Jedno z miast, które odwiedza, to jest jego miasto. Warszawa, Nazaret. I przyszedł do Nazaretu, do Warszawy, gdzie się wychował. I wszedł, lub gdzie mieszkał, i wszedł według zwyczaju swojego w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Amen. Więc to nic nie zmienia w jego życiu. Nie przyjeżdżasz do swojego miasta. Nie wiem, ci, którzy z was studiowali w innym mieście i później czasami wracają do swojego rodzinnego, to mają takie: o, stąd mnie wyrwał Bóg. Te szare ulice, pamiętam jeszcze ten warzywniak. Ta sama kobieta, tylko 40 lat starsza, sprzedaje dalej pietruszkę. I teraz dzisiaj w Warszawie mieszkam. Ja tak mam czasami. Jak z moją siostrą czasami się spotykamy, to moja siostra mieszka w Poznaniu, ja w Warszawie, wychowaliśmy się w Elblągu, to moja siostra mówi: pamiętasz Elbląg? Ja mówię: pamiętam. Wiesz, ale Jezus przyjeżdża do Nazaretu i on nie przyjeżdża i mówi: o, tu chodziłem do podstawówki. To były czasy. A tutaj mi się drzazga wbiła. A tutaj jest grób mojego ojca Józefa. Świeczkę zapalmy. Zamyślmy się. Nic z tych rzeczy. Jezus przyjeżdża do swojego miasta i wchodzi do tej synagogi, do której cały czas chodził. Podają mu do czytania zwój Izajasza. I on, nie wiem, bo tu są różne interpretacje. Niektórzy mówią, że on czytał ten fragment, który był przeznaczony na dany dzień szabatu, bo już wtedy takie zwyczaje były. Czy też było tu inaczej, bardziej spontanicznie? Czy świadomie otworzył, czy tak jak tu jest napisane, natrafił na ten fragment? Ale nieważne, bo Jezus jest w duchu. I ty bądź w duchu. Co Duch Święty teraz z tobą robi? Więc on zaczyna czytać. Na to, co natrafił. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy do nich mówić: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. To jest niesamowite. Bo ja zawsze czytałem, to miałem wrażenie, że Jezus tam nie przeczytał dziś. Tylko, że Jezus tam przeczytał i wreszcie. I wreszcie wypełniło się to słowo w uszach waszych. Mesjasz przyszedł i to ja. Jezusowi, Jezus nie kładł nacisku w całym swoim życiu na podkreślanie tego, że on jest Mesjaszem. Jak czytamy na przykład Ewangelię Mateusza, która jest największą ilością proroctw, wyjaśnienie prost przeszłości, wypełnieniem w jego życiu, to zawsze jest powiedziane, że na przykład uczniowie sobie przypomnieli, że powiedziano o nim. Albo zrobił to, aby się wypełniło pismo. Czyli jest to powiedziane z perspektywy Mateusza, który spisuje Ewangelię, albo uczniów, którzy widząc to, przypominają sobie, że to było o Mesjaszu zapowiedziane. Ale Jezus, może znajdziecie taki fragment, to bardzo proszę, bo ja nie miałem czasu dzisiaj zrobić takiego szczegółowego studium na temat proroctw zapowiadających przyjście Jezusa, ale nie przypominam sobie, że Jezus powiedział: o, właśnie, i to jest o mnie. Halo, zwróćcie uwagę, to jest o mnie, to jest teraz. To się wypełnia. I podobnie tutaj Jezus nie akcentuje, że o, i teraz wypełniło się Mesjasz między wami, ale on mówi, że dzisiaj, ten dzień, to jest dzień, teraz, kiedy Duch Święty działa. I on to podkreśla. On podkreśla, że jego powołanie teraz się realizuje. Teraz jest namaszczony, teraz jest posłany. Dwie rzeczy Bóg dla niego zrobił. Namaścił go i posłał go. Wiecie, namaścił to jest to słowo, które jest dokładnie tym samym słowem, od którego słowa pochodzi nasze słowo Chrystus. Bo to jest namaszczony. W hebrajskim to jest pomazany, to jest Mesjasz. Mesjasz to jest... Tak jak i Chrystus z greki, tak Mesjasz z hebrajskiego, tak? To jest transkrypcja literowa i brzmi tak podobnie. Ale namaszczony to jest właśnie Chrystus. Więc mówi on, że tutaj jest Mesjasz wśród was, namaszczenie jest wśród was. Jestem posłany, to jest słowo apostoł. Aby co? Zwiastować, głosić, wypuścić na wolność, ogłosić jeńcom wyzwolenie, ubogim dobrą nowinę zwiastować miłościwy rok Pana, darowanie długów. I zamknąwszy księgę, usiadł, oczy wszystkich były wpatrzone w niego, więc zaczął mówić: dzisiaj wypełniło się to pismo w uszach waszych. I to jest to miejsce, do którego Bóg ciebie powołuje. Żebyś ty miał dzisiaj swoje dzisiaj. Żebyś ty dzisiaj przeżywał Boga i mówisz: Boże, czy ja dzisiaj jestem w twoich dziełach? Co ty dla mnie zrobiłeś? Kim mnie uczyniłeś? Do czego mnie posłałeś? Aha, czyli to jest dzisiaj. To jest teraz. Tak, to ja teraz cząstkę z tego, co jest na całe moje życie, tą cząstkę dzisiaj ja dzisiaj wypełnię. Wiesz, Jezus był namaszczony, był posłany, żeby głosić. I on tą cząstkę dzisiaj w tym momencie realizuje. Uwalnia jeńców, ogłasza dobrą nowinę, wypuszcza na wolność, ogłasza darowanie długów. Wiecie, spotyka się z konfrontacją, a wszyscy poświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które pierwsze, tak? Zanim się przeciwstawiali, dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa. Wiesz, kiedy on to mówił, to oni wszyscy czuli się zanurzeni w łasce. Oni rozumieli, to nie były tylko słowa, to były słowa łaski. On kiedy to powiedział, to oni byli, wow, oni znali to proroctwo. Oni wiedzieli, że to jest o Mesjaszu. Oni wiedzieli, że to jest o nim. I oni, kiedy on mówił, że to jest to, że to jest teraz, oni mówili, o Boże, to cudownie, to wspaniale. Oni przeżywali natchnienie, to były słowa łaski. A kiedy ty przeżywasz swoje życie dzisiaj, to ludzie wokół ciebie doświadczają łaski. Najlepsze, co możesz zrobić dla swoich bliźnich, to być dzisiaj zadowolony. Najgorsi są ci posłańcy z misją. Posłał mi Boga. Z pańska wola nade mną. A ja odziany w jego oręż. To też są uczucia. Tak czasami można się uczyć. Ale spójrzmy na Jezusa. Słowa łaski wychodzą z jego ust. Ludzie słyszą, że są słowa łaski. Jeżeli będziesz zadowolony ze swojego życia, będziesz żył w napełnieniu Duchem Świętym, byś wiedział, że dzisiaj jest dzisiaj i to jest twoje dzisiaj, to ludzie wokół ciebie będą się świetnie czuli. Pomyśl sobie o ludziach, o których wszyscy mówią, a on to zawsze taki optymistycznie nastawiony. On to taki zawsze ma dobre słowo. On to, a przy nim to tak zawsze fajnie. Pomyśl sobie o takich ludziach. I wyobraź sobie, że to ty jesteś dzięki działaniu mocy Ducha Świętego przez ciebie. Że ludzie przychodzą do ciebie i mają dobry czas z tobą. Bo ty im mówisz, będzie dobrze, to jest super, tu się pomodlimy, słuchaj, nie martw się, nie troszcz się, będzie dobrze, mogę ci odwiedzić, mogę ci pomóc, co mogę zrobić dla ciebie. Żyj życiem łaski. Ludzie doświadczą wokół ciebie łaski. Żyj życiem zamyślonym, skupionym, Bożym życiem. Ludzie będą uciekać. Oczywiście, w dzisiejszych czasach uśmiech też jest fałszywy, ja rozumiem. Są ludzie, którzy się uśmiechają i zwodzą, tak, są ci politycy szczerzący zęby. Ale powiem wam, wolę mimo wszystko, wolę. Dobra, nie wnikam. Ale potem za chwilę zaczęli mu się przeciwstawiać i rzekli do niego, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulecz się sam. Jezus czuł, że oni naciskają na niego. Więc on nie był też w takim, o Boże, żeby mnie tylko ta mgła nie opuściła, żeby mnie ta mgiełka nie opuściła, tak się dobrze czuję, żeby ona tylko nie odeszła, bo teraz, o, krzywo na mnie patrzy mąż, oj, krzywo na mnie patrzy rodzeństwo, oj, krzywo patrzy na mnie zbór, ja to naprawdę przeżyłem, słuchajcie, czy wy nie czujecie tego, co ja przeżyłem? Nie zabierajcie mi tego mojego przeżycia, halo? Ja byłem w duchu, ja byłem w uniesieniu, ja byłem w dobrym miejscu, nie zabierajcie, proszę. Nie można czegoś zabrać, co jest tutaj, i co jest Duchem Świętym, i co jest Słowem Bożym zdeponowanym w sercu. Amen. Tego nie można zabrać, więc kiedy oni przychodzą i po prostu zaczynają podważać, to Jezus ma dla nich odpowiedź. I On mówi do nich, powiecie mi pewnie lekarzu użyć się sam. I dokonaj tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które słyszeliśmy, że dokonałeś w Kafarnaum. Zaprawdę opowiadam wam, żaden prorok nie jest uznany. I nawet mi się nie chciało dzisiaj podkreślać w ojczyźnie, bo to jest takie oklepane. Żaden prorok w swojej ojczyźnie. To już nawet posłowie potrafią cytować. Więc pomijmy ojczyznę. Żaden człowiek, który chodzi w Duchu Świętym, który jest napełniony Duchem Świętym, nie będzie uznawany. Bo to jest światło Boże, a ten świat jest zły. I mówię, Boże, czemu mi tak ciężko w życiu jest? Wiecie, co mi Bóg powiedział? To parę lat temu to było, ale to było takie wdychę. Bóg mi powiedział, ten świat nie jest godny, żeby cię nosić. To jest prawda. Ja jestem Synem Bożym. Ja chodzę w Duchu Świętym. Ja poznałem Boga, Jego Słowo. Ja narodziłem się na nowo. Ja zmierzam do Królestwa Bożego. Ja wyrzekłem się rzeczy, które kocha świat. Ja wyparłem się szatana. Za co ten świat ma mnie lubić? Ja nie jestem jego. On mnie nienawidzi, bo ja chcę go zmienić, ja chcę prowadzić Królestwo Boże. Więc jeżeli żyjesz z Bogiem, żyjesz dzisiaj, to co chwilę będziesz miał plombę. Będziesz miał ścianę co chwilę. Bang! Sprawdzamy, muka! Garczy go do przeglądu. Co chwilę będziesz to miał. I wtedy musisz wiedzieć, jak odpowiedzieć i rozumieć to, co Jezus rozumiał. Jezus jakby siebie sam zachęcał. Żaden prorok nie jest uznany. Nic nowego. Jezus czytał, słyszał o Eliaszu, Elizeuszu i tak dalej. On to wszystko wiedział. Dalej czyta. Powiecie zaś... 25. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak iż wielki głód był na całej ziemi. Ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. To było miasto w dzisiejszym Libanie poniżej Bejrutu dzisiejszego. Sprawdziłem dzisiaj rano na mapie. Mówię, gdzie ta Sarepta Sydońska jest? Sprawdziłem. Więc daleko. Był na wschodnim brzegu Jordanu przy jednym ze strumyków. Tam go karmiły kruki. I Bóg mu powiedział, idź do Sarepty Sydońskiej. Gdzie co Jezus mówi? Jezus mówi, słuchajcie, po prostu wy nie widzicie, co Bóg czyni. Jezus mówi. W całym Izraelu przez 3,5 roku nie ma deszczu. Jest susza. Jest gorąco. Dlaczego Bóg Eliasza nie posłał do nich? Tylko kazał mu wyjechać gdzieś do Libanu, pod Bejrut, i tam do jednej wdowy zapukać i ocalić ją. Wy nie rozumiecie, Jezus mówi. Przeżywasz swój dzień. Dzisiaj swoje przeżywasz. Dzisiaj jest twój dzień. Codziennie jest twój dzień. Masz sprzeciwy. Cały świat się domaga dowodów. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Tak jest. Co wam do tego? Ja jestem z Bogiem. Ja jestem tam, gdzie Bóg chce, żebym był. Dzisiaj tu się modliłem w czasie uwielbienia. Myślę, Boże, taki super kościół mamy. I już chciałem powiedzieć, żeby tylko tak było zawsze. Ale Bóg mnie zatrzymał. I Bóg mówi, nieważne, co zawsze. Ważne, żebyś ty był blisko mnie i żebyśmy razem robili to, co mamy robić. To jest to, co Bóg chce tobie powiedzieć. A później, i w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo Jezus dokładnie, prawie kopia ma spotkanie z Samarytanką przy studni. I dokładnie jest podobna historia jak z tą wdową w Sarepcie Sydońskiej, ale to już w ogóle inna historia do rozważenia, możecie sobie czytać. A później 27. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Wracamy po przeżyciu z Bogiem, tak? I teraz mówimy tak, no wszystko fajnie, no fajnie, było fajnie, tu Bóg działał i tu Bóg działał i to Bóg powiedział i to przeżyliśmy, ale zobacz, jak wygląda to miasto. Zakorkowane, tak jak Iza dzisiaj mówiła. Zakorkowane tysiącem problemów. Szpital pełny ludzi. A Bóg tam u was na Wiolinowej kolano ci uzdrowił? To jest bez sensu. Jakby Bóg był i uzdrowienie by było, to pierwszy byłby opróżniony szpital. Tutaj niedaleko, onkologiczny jest. Zobaczcie, co Jezus mówi. Wy nie rozumiecie. Było pełno trędowatych w całym Izraelu, a tylko jeden, Naaman, poganin z Syrii, spod Damaszku, przyjechał, w Jordanii się zanurzył i został uzdrowiony. Wiecie, Bóg działa jak chce, a ty bądź blisko Niego i przeżywaj swój dzień. Pewne rzeczy będziesz rozumiał, pewne rzeczy nie będziesz rozumiał. To nie ma większego znaczenia. Telewizja chce nam narzucić taką narrację, jakbyśmy byli tylko jedną małą, nieistotną mrówką w trybach wielkich machin. Tu jest demokracja, tu jest Polska, tu są rocznice, tu są wybory, tu są uchodźcy, a tu są psy w schroniskach, których nikt nie chce. I tu jest Warszawa. Kim ty jesteś? Słuchaj, to jest nieprawda. Ten punkt widzenia, ta perspektywa jest nieważna. jesteś ty. Bóg chce mieć z tobą relację, tak jak miał z twoim ojcem wiary Abrahamem. Chce do ciebie mówić, chce ciebie złapać za rękę, tobie objawić swoje tajemnice, tobie powiedzieć, o co chodzi na świecie, tobie powiedzieć, co robisz w miejscu, w którym robisz, tobie powiedzieć, jak ma twój dzień wyglądać, napełnić cię mocą i posłać cię do uwalniania jeńców. I on się z tłumami nie kontaktuje. On przez telewizję nie wygłasza swoich orędzi. No dobra. I wszyscy w synagodze zaczęli, słysząc to, zawrzeli gniewem, że im takiego policzka dał, bo opowiedział o pogance i poganinowi, któremu Bóg wysłuchał. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry. Ja bym chciał to widzieć, jak to wyglądało, słuchajcie. To nie było fajne przeżycie. Oni go tam pewnie kopniakami popychali, szturchańcami z wszystkich stron. Ja próbuję sobie to czasami wyobrazić, jak to było. Wypchnęli go z tej synagogi, go popychali za miasto, cały ten tłum, wlekli go. Nie wiem, jak to było. Tak wygląda, że go za nogi nie wlekli. Raczej go tam trącali i wypychali. I na urwisko go sprowadzili. Na szczyt góry. A miasto, na którym miasto było zbudowane. I pragnęli go strącić. W dół. Lecz on przeszedł przez środek i oddalił się. Niesamowite. Wiesz. Inaczej należy powiedzieć, co ma wisieć, nie spadnie. Znacie, co ma wisieć, nie utonie. Mówimy w kontekście sprawiedliwości, że każdego wreszcie dopadnie. Nie, to jest o nas. Śmiertelny, nieśmiertelny nie umiera. Jak coś Bóg dla ciebie zaplanował, to się wydarzy. Nie musisz próbować ocalić swojego życia. Bóg ocali, jeżeli cię namaścił, jeżeli cię posłał, jeżeli przeżywasz swój dzień, przejdziesz przez wszystko i nawet będziesz na skraju, odwrócisz się, przejdziesz, wyjdziesz i będziesz dalej pełnić swoją służbę. Mimo że okoliczności by pokazywały, że wszystko jest skończone. Stał nad krawędzią góry, cały tłum go wlókł tam, kilkaset metrów za to miasto, popychali go, tłukli, doprowadzili go z kraju i Bóg wajchę przełączył. I on przeszedł i przeszedł między nimi. Zupełnie jak w filmie Okup z Melem Gibsonem. Bardzo lubiłem ten film. Porywają mu dziecko. Gościu chce okupu porywać. Atmosfera narasta. Zanim adoptowaliśmy Oliwkę, mogłem ten film oglądać. Potem już nie mogę żadnych filmów o porywaniach dzieci oglądać, jak mam dzieci. Atmosfera narasta, robi się strasznie i w pewnym momencie Mel Gibson przynosi forsę do telewizji, wysypuje i mówi, a to jest nagroda za schwytanie porywacza. Jakby ktoś wajchę przełączył. Nagle ten, który ścigał, staje się ściganym. I cała maszyna zawraca o 180 stopni. I Bóg tak zrobi z tobą. Jeżeli będziesz swój dzień każdego dnia przeżywał. Pamiętam kiedyś Michael Lundy, taki misjonarz, który do nas przyjeżdżał, mówi, całe życie podróżowałem, podróżuję. Na początku, kiedy zaczynałem, bałem się jednej rzeczy, czy wrócę do domu. I Bóg na początku, kiedy byłem tam 18-19 lat miał, kiedy był w młodzieży w misjonarz jeszcze, i wtedy Bóg mi powiedział, że zawsze z każdej podróży wrócę do domu, że taki ma plan dla mojego życia. I mówi, i z tym słowem jeżdżę po całym świecie w największe zakamarki i zaułki. Sam łazi po slumsach w Afryce, mówi, i zawsze wracał do tej pory. Co nam to sądzić w ogóle? On ma słowo. On ma słowo. Amen? I to jest jego słowo. I to jest jego droga. Ty masz słowo od Boga. Trzymaj się tego słowa. Przeszedł przez środek i oddalił się. A potem wstąpił do Kafarnaum, czyli z miasta, z którego przed chwilą przyszedł, miasta galilejskiego, i nauczał w szabaty. I zdumieli się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno: ach, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Fajnie, to się czyta, jak się wie, co było przedtem i co było potem, i że Jezus zmartwychwstał. Ale powiem wam, nikt z nas fajnie by się nie czuł, gdy będąc w tym miejscu, by słyszał, a ty nam co tutaj włazisz z butami do naszego życia? A gdzieś ty tu w las? A kto ty? A my wiemy, co ty jesteś. A ty jesteś mąciciel, ty jesteś sekciarz, ty jesteś ten chrześcijanin, ty jesteś wredny ten. Po prostu, gdyby takich ludzi nie było na ziemi, to by życie było szczęśliwsze. I tak słyszymy my to słyszymy. Wtedy, kiedy próbujemy coś o Panu Bogu, coś tego, to jesteśmy tak. I tu właśnie ten demon tak do Jezusa. A co Jezus mu odpowiedział? Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij, wyjdź z niego. I demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Gdzie modliłem się, jest taki werset, który mówi w prorokach, kiedy prorok ogłasza: północy wydaj, wschodzie wydaj, tam do czterech kierunków świata, ale szczególnie do północy zwraca się, wydaj. Kiedyś w tym kościele pierwszym, który zaczynaliśmy, często się modliliśmy tym wersetem wstawienniczo różne części Polski. I tak ciekawe, bo mówić do kierunku świata geograficznego, żeby wydał, czyli to północy wydaj, jeńców, tak? To, czyli chodzi o jakąś zwierzchność, nie chodzi o północ. Wiecie, w te wakacje tak się modliłem i mówię: jak północy wydaj, to tak we mnie powstało jak ogień, jak lew. Nie, przepraszam, modliłem się inaczej. Modliłem się: północy odejdź, odstąp, tak? Odsuń się. A Bóg do mnie powiedział: nie mów odstąp, mów wydaj. Ja mówię: Boże, o co Ci chodzi? Bóg mówi: nie chodzi tylko o to, żeby wróg był pokonany, ale żeby ludzie byli uratowani. Tu o to chodzi. No? To jest tak a propos na przykład Rosja, tak? Możemy modlić się tam różne rzeczy, ale wiecie, za tym wszystkim są konkretni ludzie, cały naród, który oczekuje na Ewangelię. Amen? Więc mówimy stop i mówimy wydaj. I tak samo tutaj Jezus zrobił. Zgromił ducha, zamilknij, demon wyszedł, ale żadna szkoda nie stała się temu człowiekowi, w którym był ten demon. Amen? Czyli człowiek został uratowany, człowiek został zbawiony. I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. Jak Bóg robi rzeczy, to Bóg robi promocję sam wywyższa we właściwym momencie. I wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawili się u niego za nią. I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów Biblii. Mówisz, że dlatego Piotr zaparł się Jezusa. Głupi żart, nie na miejscu w ogóle, ale nie byłbym sobą. I zaraz wstawszy, usługiwała im, tak? Teściowa Piotra. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, zwróćcie uwagę, wszyscy, którzy mieli chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdym z nich ręce. Wszyscy, którzy mieli chorych, przyprowadzili wszystkich chorych. On na każdym z nich położył ręce i uzdrawiał ich. Dennis Stein opowiadał jakieś świadectwo o szpitalu, w którym nastąpiło takie spustoszenie, bo grupa usługujących dotrzymała wizję, poszła do tego szpitala i pomodliła się. I po trzech dniach, czy tego samego dnia wieczorem, nie pamiętam jaki to był, po trzech dniach szpital był pusty, nie było żadnych chorych. Bo sytuacja była taka, że był strajk personelu medycznego, lekarze i pielęgniarki opuścili szpital, oni otrzymali informację, pojechali tam przez trzy dni, modlili się, opróżnili szpital z chorych. I wtedy lekarze i pielęgniarki wrócili do pracy, do pustego szpitala. Nie wiem, z kim rozmawiałem, ale ktoś właśnie tak powiedział, ja to rozumiem, bo to jest po prostu, to jest faktycznie coś takiego, że jak w ogóle w takie bzdety wierzyć? Próżnić szpital. Czyli ja tak jak to słyszałem, to też miałem takie coś, takie próżnianie szpitali. Co lekarze na to, a co na to ten? Nie pielęgniarki, co na to ten?
NFZ?
NFZ! NFZ! Wiesz. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, ale tu jest napisane, że wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, przyprowadzali do niego, on kładł ręce na każdym i uzdrawiał ich. I wychodziły z wielu demony, które krzyczały i mówiły: ty jesteś Synem Bożym. A on gromił je i pozwalał im mówić, bo one wiedziały, że on jest Mesjaszem. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie, a tłumy szukały go i doszły do niego i zatrzymały go, aby nie odchodził od nich. On zaś rzekł do nich: muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I kazał w synagogach galilejskich. Kończy się wersetem 44. To oznacza, że Mickiewicz miał rację, a jego imię 44. To znowu taka dygresja bez sensu, ale nie byłbym sobą, jak nie zwrócił uwagi na coś takiego. Śmieszne i bez sensu. Słuchajcie, ja tak myślę o swoim życiu i tak chcę, żeby wyglądało moje życie. Ja chcę żyć dzisiaj jest koniec rozdziału, więc dalej już nic nie ma. Ja chcę, żeby moje życie każdego dnia było przeżywane na maksa według tego, co jest Bożym planem. Nie chcę żyć w mrzonkach i strachach przed przyszłością. Nie chcę żyć w traumach przeszłości. Ani w zachwytach nad wspaniałymi chwilami. Dzisiaj jest mój dzień. Dzisiaj zjem budyń waniliowy. Czy godzi się w zborze mówić o budyniu waniliowym? Godzi się pod koniec kazania. Nie godzi się na początku kazania. Ja dzisiaj będę przeżywał mój dzień. I Bóg mi mówi, że w innych miastach. Słuchajcie, to słowo jest cały czas aktualne. W Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Żyj, zacznij żyć. Nie musisz sam poszerzać swojego życia. Ono samo się poszerzy. Tylko przeżywaj każdy dzień na 100%, a życie ci się poszerzy. Tylko niech ten dzień będzie przeżyty przez ciebie, nie przespany. Poczuj ten dzień. I werset ostatni na dzisiaj z 2 Koryntian 6:2. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Masło maślane. Teraz to jest określenie czasu, które określa czas. Co to znaczy? Że może być czas nie teraz? Najwidoczniej. Najwidoczniej może być czas nie teraz. I teraz, znowu określanie czasu, teraz dzień. Więc może się okazać, że dla niektórych jest dzień, ale to nie jest dzień, który jest teraz. I oni żyją tym dniem, który jest teraz i żyją tym czasem, który nie jest teraz. I powiem wam, to jest miazga. To jest przegapione życie. Dzisiaj, jeżeli nie oddajesz życia Bogu, to dzisiaj Bóg mówi, oddaj mi swoje życie. Bo dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeżeli nie przeżyłeś dnia napełnienia Duchem Świętym, to dzisiaj jest dzień, kiedy możesz przeżyć napełnienie Duchem Świętym. Jeżeli nie słyszałeś od Boga, co Bóg do ciebie mówi, to dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg może zacząć mówić do ciebie. Jeżeli do dzisiaj drzwi skrzypiały i ciężko się otwierały, to dzisiaj te drzwi mogą być otworzone, bo Słowo mówi, podnieście bramy, wierzchy wasze. Amen. I dzisiaj, ale to ty decydujesz, czy ty wiesz, że teraz jest czas, że teraz jest dzień, że to jest dzisiejszy dzień, że dzisiaj mogą się dziać te rzeczy. Czy mogę modlić się o ciebie? Tak, pastorze, jak wrócisz do domu, módl się, za to ci płacimy, módl się przez cały przyszły tydzień. Ja chcę się modlić o ciebie cały przyszły tydzień. Ja chcę teraz modlić się o ciebie. Teraz chcę położyć na ciebie ręce. Teraz chcę, żeby Bóg ci odpowiedział. Teraz chcę, żeby Bóg przyszedł do ciebie. Teraz chcę widzieć cuda. Czy ty chcesz je widzieć teraz? Czy teraz chcesz słyszeć, co Bóg mówi? Czy ty teraz otwierasz się na słuchanie Jego? Może już za późno, bo godzinę. Godzina minęła na próbach. Nie, nie jest za późno, bo teraz jest teraz.